Mikołaj Sokół, witam i zapraszam na kolejny odcinek Sokolim Okiem. Poznaliśmy trzy nowe wyścigi, nowe, stare wyścigi, które zagoszczą w tegorocznym kalendarzu Formuły 1 i myślę, że to jest dobra okazja, żeby porozmawiać sobie właśnie o tych miejscach, o tych torach. Z każdym z nich wiążą się różne ciekawe historie, więc czemu by o nich sobie nie porozmawiać? Nie mamy co prawda powrotu, wielkiego powrotu Grand Prix Holandii do tegorocznego kalendarza, ale za to cztery tory, cztery wyścigi, których w ogóle nie było w planach, pojawiły się i są już potwierdzone. Grand Prix Toskanii na torze Mugello już od pewnego czasu oficjalnie wiadomo, a teraz nowa trójka się pojawiła, czyli Grand Prix Eifel na torze Nürburgring, później Grand Prix Portugalii na torze Algarve w Portimao, torze, który jeszcze nigdy nie gościł w kalendarzu Mistrzostw Świata, natomiast sama Portugalia oczywiście już w kalendarzu Formuły 1 figurowała. No i później 1 listopada wyścig o Grand Prix Emilii-Romanii, czyli regionu Włoch, w którym znajduje się słynny tor Imola, noszący imię Enza i Dina Ferrarich. Kolejny powrót do kalendarza po latach. Myślę, że to jest duży plus, jeśli tak można mówić, całej tej bieżącej sytuacji, bo mamy obiekty, które wzbudzały duże zainteresowanie ze strony kibiców. Są to też tory, po których kierowcy lubią jeździć, oczywiście znając większość z nich z serii juniorskich, czy też z niedawnych testów Formuły 1, jak chociażby ekipa Alfa Tauri jeździła po torze Imola. W Mugello oczywiście też organizowane są jazdy, w Portimao też testowano kilka lat temu. Więc to są tory, które kierowcy też dobrze znają. Niektórzy tęsknili za tym, za powrotem bądź za debiutem, tak jak Mugello czy Algarve. Chcieli sprawdzić, jak to będzie wyglądało w warunkach wyścigowego weekendu. Myślę, że to jest dobry sprawdzian, dobry scenariusz, aby przekonać się, na ile oczekiwania, marzenia, sentymenty pokrywają się z rzeczywistością. To znaczy, czy rzeczywiście walka na Imoli współczesnych samochodów będzie interesująca, czy wypuszczenie ich na torów Mugello też przyniesie ciekawy wyścig. No, na pewno nie mam wątpliwości co do tego, że dla samych kierowców będzie to interesujące i ciekawe wyzwanie. Sama nauka poznawania nowego toru to oczywiście jedna rzecz, a poza tym no, są to tory, które mają dość ciekawe sekwencje zakrętów, są dość wymagające. No, na pewno będzie to też ciekawe porównanie. Natomiast czy same wyścigi będą interesujące? No, tutaj chyba najwięcej będzie zależało od pogody i od warunków, bo tak szczerze mówiąc, jeśli chodzi o możliwości wyprzedzania, to tak pogardzane przez kibiców tilke dromy chyba tutaj są znacznie skuteczniejsze, jeśli o to chodzi, no ale oczywiście też kochamy oldschoolowe miejsca, też kochamy obiekty nasycone historią i tradycją i też kochamy obiekty, które no, stawiają jednak pewne wyzwania przed kierowcami, chociażby ze względu na konfigurację poboczy, które nie są szerokimi, asfaltowymi lotniskami, jak niektóre współczesne obiekty znane nam zbyt dobrze chyba z codziennego kalendarza Formuły 1. Przechodząc do tych nowych, starych obiektów, nowych, starych wyścigów, Nürburgring. No, słuchajcie, kawał historii tak naprawdę. Nie jest to może ani najtrudniejszy, ani najdłuższy, ani najbardziej hardkorowy tor wyścigowy, jeżeli chodzi o wszystko, co możemy znaleźć na całym świecie, ale na pewno jest to obiekt najsłynniejszy, jeśli chodzi o wymagające tory, malownicze też położenie, góry Eiffel, słynna kapryśna pogoda, piękny 12-wieczny zamek na wzgórzu, który doskonale widać z padoku czy z toru. Całe otoczenie, cały koloryt jest po prostu przepiękny, natomiast sama nitka współczesna toru, tak zwana nitka Grand Prix o długości nieco ponad 5 km, szczerze mówiąc, jakoś mi nie leży, nie odpowiada, nie pasuje. Może dlatego, że podświadomie wchodzi tutaj kontrast z Nordschleife, z zielonym piekłem, z tą potężną, ponad 20-kilometrową pętlą, na której oczywiście współczesne samochody Formuły 1 ścigać się nie mogą. Nikt przy zdrowych zmysłach by do tego po prostu nie dopuścił. Są tam organizowane oczywiście wyścigi długodystansowe, można sobie tam pojeździć prywatnym, własnym samochodem, posmakować trochę tego niebezpieczeństwa. Zresztą non-stop tam są wypadki, nawet bardzo przykro się kończące, więc cały czas jest to niebezpieczne widowisko i po prostu kultowe miejsce dla wszystkich fanów motorsportu. Miałem okazję być wożonym po tym torze, chociażby z Berntem Mailanderem w 2011 roku, Mercedesem. Wspomnienia z tej historii znajdziecie u mnie na stronie, link gdzieś tam pod tym filmikiem w komentarzach zamieszczony jest, więc możecie sobie kliknąć i poczytać. Sama historia tego miejsca jeszcze lata 20 zeszłego wieku, więc to już prawie 100 lat. Pierwsze wyścigi o nazwie Eifelrennen jeszcze na odcinkach drogowych wokół okolicznych miejscowości. Sam tor zbudowany w 1927 roku, ta pierwsza wersja długości ponad 28 km, tak zwane Gesamtstrecke, czyli cały pełny tor, cały tor. I tam właśnie przedwojenni mistrzowie kierownicy walczyli z czasem i z przeciwnikami. Wiele słynnych historii oczywiście wiąże się z tym obiektem. Grand Prix Niemiec rozgrywana na tym torze 27 roku. W 35 wielki Tazio Nuvolari za kierownicą małej Alfy Romeo pokonał całą niemiecką potęgę zespołu Mercedesa, auto Uniona. Legenda głosi, że organizatorzy przygotowani na triumf niemieckiego zespołu nawet nie mieli włoskiego hymnu przygotowanego. Tutaj wersje się trochę różnią, czy Nuvolari miał już płytę ze sobą, czy dopiero potem zaczął ją wozić, a wtedy odsłuchał tylko O Sole Mio, którą jakiś tam przygodny grajek mu odegrał. No fakt jest taki, że upokorzył niemieckie zespoły Mercedesa i auto Uniona na własnej ziemi. Rok wcześniej, w 1934 roku, nie podczas Grand Prix Niemiec, ale przy okazji Eiffelrennen na Nürburgringu narodziła się ta słynna legenda ze srebrnymi strzałami. Rzekomo zespół Mercedesa zdrapywał białą farbę ze swoich samochodów po to, aby zmieścić się w limicie masy. No, to jest mit, to jest rzecz zmyślona. O tym też pisałem u siebie na stronie i też w komentarzu znajdziecie link, żeby sobie tę historię przeczytać. Po wojnie w Mistrzostwach Świata Nürburgring zadebiutował w 1951 roku. No niestety, miejsce tragiczne, miejsce naznaczone śmiercią aż czterech kierowców podczas oficjalnych weekendów Grand Prix, w tym pierwszej ofiary w trakcie Mistrzostw Świata, czyli Onofre Marimon, który zginął w 1954 roku. Później Peter Collins w 1958, Karel Godin de Beaufort i John Taylor to kolejne ofiary tego toru. No i też niebezpieczny wypadek, słynny wypadek oczywiście z udziałem Nickiego Laudy w Ferrari w 1976 roku zakończył istnienie pętli północnej jako toru goszczącego w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Wiele oczywiście wielkich popisów, chociażby Jackie Stewart, który wygrywał tam z przewagą 4 minut nad najbliższym rywalem, chociaż nienawidził tego toru i to on ukuł termin zielone piekło. Wiecie, Stewart był no może nie fanatykiem, ale orędownikiem gorącym poprawy bezpieczeństwa na torach i właśnie północna pętla Nordschleife no wybitnie mu nie leżała jako jeden z najbardziej niebezpiecznych torów, co oczywiście nie przeszkadzało mu w odnoszeniu tam fantastycznych sukcesów. Ciekawostka też taka, w latach 60., pod koniec lat 60., w czasie wyścigu Formuły 1 łączono stawkę na Nordschleife z samochodami Formuły 2, więc to były takie dość wyjątkowe wyścigi, w których te samochody Formuły 2, chociażby z Jackiem Xem za kierownicą, potrafiły dojeżdżać gdzieś tam pomiędzy punktowaną szóstką, więc widać, że jest to tor, który premiował przede wszystkim umiejętności kierowców, no oczywiście zrobił się zbyt niebezpieczny, aby dłużej na nim rywalizować. 84 rok to pierwszy wyścig na skróconej wersji, na tej wersji Grand Prix, którą z mniejszymi, większymi przeróbkami znamy do dziś i korzystamy z niej do dziś. Ale zanim doszło do tego pierwszego wyścigu, ciekawe zawody zorganizował Mercedes. 20 identycznych Mercedesów 190E, przygotowanych oczywiście do rywalizacji i za ich kierownicami starzy mistrzowie, aktualni kierowcy Formuły 1 ze sobą rywalizowali. Wygrał Ayrton Senna, dla którego to był debiutancki sezon Formuły 1, a w stawce byli przecież uznani mistrzowie jak Niki Lauda, Keke Rosberg, kierowcy, którzy tytułów nie zdobywali, ale też byli znakomitymi zawodnikami jak Carlos Reutemann czy Jacques Lafitte, Alain Prost, który wtedy też jeszcze nie ma żadnego tytułu na koncie, do tego starzy mistrzowie jak John Surtees czy Denny Hulme, Phil Hill, Jack Brabham, oni tam wszyscy rywalizowali. Wygrał Senna, tak jakby teraz zrobić taki wyścig z udziałem właśnie Hamiltona, Vettela, z dawniejszych kierowców Rosberga, Alonso, Batona, a wygrałby na przykład Lando Norris, więc taka to była sensacja, takie to było rozstrzygnięcie. Później też szereg ciekawych wyścigów na tym torze. 95 rok i walka Jeana Alesiego z Michaelem Schumacherem o zwycięstwo. 97 i Grand Prix Luksemburga, w którym dwa McLareny z silnikami Mercedesa jechały na czele i odpadły na przestrzeni jednego okrążenia z powodu defektów jednostek napędowych. 99 rok, ulewny deszcz i wygrana zespołu Jackiego Stewarta, Johnny Herbert na najwyższym stopniu podium, drugi Jarno Trulli, trzeci Rubens Barrichello, także ze Stewarta. 2007 rok, wyścig, który pokazywaliśmy w tym roku w Eleven Sports i Markus Winkelhock na prowadzeniu w swoim jedynym starcie Formuła 1. No, działo tam się naprawdę dużo, wiele zależało też od pogody. No i myślę, że październikowa data tutaj też zapowiada niecodzienne warunki na Nürburgringu. Portugalia, tor Portimao, testy tam były 2008-2009 rok. Trochę taki wyjątkowy okres, bo testowano hybrydowe samochody z tymi dziwnymi rozwiązaniami aerodynamicznymi na sezon 2009. Samych wyścigów Formuły 1 nigdy na tym torze nie było, ale oczywiście Portugalia gościła Formułę 1 16 razy dokładnie. Przełom lat 50. i 60. to były dwa wyścigi w Porto i jeden w parku pod Lizboną w 59 roku. W 58 w Porto ciekawa sytuacja. Mike Hawthorne walczący wtedy o tytuł mistrza świata wypadł z toru. Wracając na ten tor, przejechał kawałek trasy pod prąd. Został zdyskwalifikowany, ale jego rywal w walce o ten mistrzowski tytuł, Stirling Moss, zgłosił się sam do sędziów, powiedział: słuchajcie, Hawthorne, ok, jechał pod prąd, ale po chodniku, czyli poza torem, więc na dyskwalifikację nie zasłużył. Sędziowie przywrócili wynik Hawthorna, nie zdyskwalifikowali go, a Stirling Moss przegrał mistrzowski tytuł jednym punktem na koniec sezonu. Nigdy oczywiście mistrzem świata nie został, ale tej sytuacji nie żałował, bo mówi, że tak po prostu należało postąpić i nie byłby w stanie popatrzeć w lustro, gdyby nie wybronił swojego kolegi i rywala z tej sytuacji. W 60 roku był to wyścig decydujący o mistrzowskim tytule. Jack Brabham zdobył wtedy swój drugi tytuł, ale mało brakowało, zamiast z tym tytułem, zamiast pojechać po tytuł, to pojechałby do zajezdni tramwajowej, bo na ulicznym torze w Porto szyny tramwajowe nie były niczym osłonięte, koła jego Coopera wpadły w te szyny, no i dopiero gdzieś tam na poboczu jakoś zdało się z tych torów tramwajowych wykaraskać i pojechać do mety i zdobyć swój drugi mistrzowski tytuł. Później oczywiście tor Estoril w nadmorskim kurorcie, pięknie położony, pięknie zlokalizowany, już pierwszy wyścig, 84 rok, końcówka sezonu, decydująca batalia o mistrzowski tytuł. Wyścig wygrał Alain Prost, drugi na mecie Niki Lauda, pokonał go o pół punktu w klasyfikacji mistrzostw. Trzeci był Ayrton Senna, który w kolejnym sezonie, kiedy wyścig o Grand Prix Portugalii rozgrywał na początku sezonu, odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 1 w deszczu, w takich warunkach, w których Prost wypadł z toru na prostej drodze, a Senna sobie spokojnie pożeglował do mety i ten wyścig wygrał. Wiele różnych innych też ciekawych wydarzeń z tego toru na przestrzeni kolejnych sezonów. 96 to ostatni epizod, ostatnia przygoda Grand Prix Portugalii z Formułą 1. Wtedy Jacques Villeneuve zwyciężył, objeżdżając Michaela Schumachera po zewnętrznej ostatniego zakrętu. Też fantastyczny manewr. Jedno z wielkich zwycięstw kanadyjskiego kierowcy w Formule 1, chociaż tak jak wiemy, no, sam wielkich sukcesów poza ostatnim mistrzowskim tytułem dla Williamsa w F1 nie zdobył. Natomiast w 2005 roku piękne wspomnienia z Estoril. Robert Kubica właśnie tam przypieczętował mistrzowski tytuł World Series by Renault. Jako nagroda oczywiście test w Formule 1 z zespołem Renault. Jako taką prywatną nagrodę zorganizował sobie też ten słynny już przejazd w rajdzie wawelskim samochodem z numerem 0, samochodem otwierającym trasę, w którym no, miałem przyjemność zasiadać na prawym fotelu i razem z nim tę ciekawą przygodę przeżywać. Ale wracając do samej Portugalii i samych wyścigów, wtedy tytuł dla Roberta, tytuł dla zespołu Epsilon Euskadi w klasyfikacji zespołowej. Parę lat wcześniej Robert też stawał jeszcze na podium w Formule Renault na torze Estoril. Jedno z pierwszych jego podiów w samochodach po przesiadce z go-kartu, więc też miłe i ciekawe dla niego wspomnienia. Wspomnienia także ma z Imoli oczywiście, bo zdążył się załapać Robert na ostatni wyścig o Grand Prix San Marino w 2006 roku. Wcześniej historia rozpoczęła się w 1980, kiedy Imola zastąpiła Grand Prix Włoch, zastąpiła Monce w roli gospodarza Grand Prix Włoch jedyny raz w historii. Od kolejnego sezonu już jako Grand Prix San Marino, nieprzerwanie do 2006 roku. Wyścig też oczywiście z dramatyczną historią. Pamiętamy świetnie 94 rok i to, co się tam na Imoli wydarzyło. Z bardziej przyjaznych wydarzeń i statystyk, 7 zwycięstw Michaela Schumachera, w tym oczywiście 2006 rok przy tej ostatniej okazji, drugi na mecie Fernando Alonso, jak cień za Schumacherem podążał, rewanż za poprzednią edycję 2005 roku, kiedy to prowadził Alonso, a Schumacher mu wisiał na ogonie. I to są takie wyścigi, dwa wyścigi na Imoli, które pokazały, że nie wyprzedzanie w tym sporcie jest najważniejsze, tylko czasami sama ciekawa walka na torze też potrafi trzymać kibiców, kierowców oczywiście też w napięciu do samego końca. Wtedy w 2006 roku Robert brał udział w piątkowych treningach, dwa razy trzeci czas. Wtedy trzeci samochód mógł wystawiać te zespoły, które w poprzednim sezonie zajęły miejsca poza pierwszą czwórką w klasyfikacji konstruktorów. Oczywiście tak właśnie wyglądały pierwsze kroki Roberta Kubicy w Formule 1. Sam tor Imola położony w malowniczym miasteczku nad rzeczką Santerno, rzeczką, która no, trochę kłopotów przysporzyła, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na tym obiekcie. Ten feralny mur, bariera przy zakręcie Tamburello, gdzie groźny wypadek miał Gerhard Berger, gdzie zginął Ayrton Senna. Kiedy Senna z Bergerem w 1994 roku przeprowadzali inspekcję tego miejsca, stwierdzili, że bariery nie da się przesunąć, bo przecież jest rzeczka. No dobra, to nic się nie da z tym zrobić. Musimy jechać tak jak jest. No i kosztowało to życie, jeśli chodzi o Ayrtona Senna. Później oczywiście szykana w tym miejscu, szykana także w szybkim łuku imienia Gilles Villeneuve'a na dojeździe do nawrotu Tosa. Właśnie w tym miejscu na dojeździe do Tosy, zanim powstała tam szykana, w łuku imienia Gilles Villeneuve'a zginął Roland Ratzenberger dzień przed Ayrtonem Senną w trakcie tamtego tragicznego weekendu w 1994 roku. Później no, kilka rzeczywiście ciekawych miejsc, szybkich zakrętów, Piratella, później szykana na górze, później zjazd do Rivazzy, podwójny lewy, prosta już teraz do szykany Tamburello, tam była szykana wariantę Bassa, na której rozbił się Rubens Barrichello w 1994 roku w piątek, zaczynając ten tragiczny i smutny weekend. Teraz tam jest prosty odcinek toru, no nadal wąska, wąska trasa, blisko bariery, szykany wprowadzone, ale sam charakter i klimat Imoli wciąż pozostaje. Z ciekawostek w miasteczku znajduje się pomnik niedźwiedzia Wojtka, który razem z armią generała Andersa przemierzał Włochy w czasach II wojny światowej. Stał się taką maskotką i właśnie w miasteczku Imola pomnik jemu poświęcony się znajduje. Mugello jako ostatni, chociaż chronologicznie pierwszy w kalendarzu w tym roku. Jeśli chodzi o nowe wyścigi, tam również testowano oczywiście, to jest tor Ferrari, więc Ferrari za czasów swobody testowej no, dużo tam jeździli i testowali praktycznie dowoli, ale w 2012 roku zorganizowana tam została sesja testowa w trakcie sezonu. Wszystkie zespoły poza HRT brały w niej udział. Jeśli chodzi o kierowców, których mamy obecnie w stawce, no to Grosjean, Vettel, Ricardo, Perez i Bottas wtedy testowali na Mugello. Testował też Mark Webber, który powiedział bardzo ciekawą rzecz, jeśli chodzi o samą charakterystykę włoskiego obiektu. Powiedział, że no, po przejechaniu 10 okrążeń po suchym torze dało mu to więcej frajdy niż 1000 okrążeń po torze Abu Zabi. Oczywiście pewnie wiecie, jakim szacunkiem darzy obiekt w Abu Zabi, tam nawet pewnie 1 000 000 okrążeń to nie zrekompensowałoby frajdy, którą mamy na innych torach, no ale w ustach tak doświadczonego kierowcy jak Mark Webber jest to spory komplement pod adresem Mugello, z tym, że znowu musimy tu postawić gwiazdkę i zastrzec, że frajda dla kierowcy to jedno, a emocje, radość z oglądania samego wyścigu, rywalizacji, wyprzedzania to jest zupełnie inna kwestia i tutaj przekonamy się po wakacjach, przekonamy się jesienią, jak to wszystko będzie wyglądało, jak będą się spisywały współczesne samochody Formuły 1 na trochę już zapomnianych torach Nürburgring i Imola, jak wypadną na torach, na których do tej pory, no i to już ładnych parę lat temu, testowano. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko wypadnie, na pewno to będzie ciekawa weryfikacja, no i na pewno fantastycznie, że Formuła 1 tutaj znalazła wyjście z tej całej sytuacji i kiedy nie możemy sobie jeździć po całym świecie, to wciąż mamy wyścigi na torach, za którymi albo się stęskniliśmy, albo których jeszcze nie było w kalendarzu Formuły 1 i to w tym wszystkim jest bardzo piękne, fajne i pasujące do wizerunku samej Formuły 1 jako naprawdę pasjonującego sportu. Wiem, że pojawiają się pytania odnośnie liczby kontynentów, które odwiedzi w tym sezonie Formuła 1, bo wygląda na to, że pozostaniemy na dwóch kontynentach, czyli tylko Europa i Azja, konkretnie Bliski Wschód, gdzie finał sezonu ma się odbywać. Bahrain, dwa wyścigi na różnych pętlach toru i Abu Zabi w grudniu na koniec. No, ale oczywiście mamy tak zwaną siłę wyższą, czyli sytuację, w której no, nierozsądne jest organizowanie wyścigów na większej liczbie kontynentów ze względów oczywistych, w związku z czym FIA i Formuła 1 postanawiają uznać to jako konieczność, obejść ten przepis i wciąż przyznać normalnie tytuł Mistrza Świata w obu kategoriach, mimo że teoretycznie w kodeksie sportowym istnieje taki wymóg, że zawody rangi Mistrza Świata muszą odbywać się na trzech różnych kontynentach. Sądzę, że tutaj nie ma się czego czepiać, że jest to dobre rozwiązanie. Jeśli mam wracać do historii, to oczywiście były sezony, w których walczono nawet właściwie na jednym kontynencie, bo sam początek Mistrzostw Świata był dodany wyścig Indianapolis 500, w którym prawie nikt, poza naprawdę drobnymi wyjątkami z Formuły 1 nie startował. W drugą stronę kierowcy z Indii też nie startowali w Formule 1. Poza tym żadnych rund poza Europą nie było, a przecież nikt tu nie będzie Giuseppe Farinie czy Alberto Ascarejemu odbierał tych mistrzowskich tytułów. Więc wszystko zostaje tutaj jakby pod kontrolą, wszystko jest w normie. Możemy dalej się cieszyć sezonem, zacierać ręce, czekać oczywiście na kolejne obwieszczenia, bo tam jeszcze jest drobna luka w kalendarzu pomiędzy tymi zapowiadanymi wyścigami na Bliskim Wschodzie i końcówką tego europejskiego sezonu. Tam może wejść Malezja, może wejść Wietnam, może nawet oba wyścigi, jeśli Abu Zabi się przesunie aż na 20 grudnia, no ale chyba nie będziemy nic przeciwko temu, gdyby sezon potrwał aż tak długo. Ważne, że już mamy zaplanowane 13 wyścigów jako pewniaki w tym momencie. Ma być co najmniej 16, jeśli będzie 18, no to słuchajcie, biorąc pod uwagę całą sytuację na świecie, jak to wyglądało jeszcze parę miesięcy temu, ja się pod tym podpisuję wszystkimi kończynami. Także tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was serdecznie na następny odcinek. Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno wkrótce się zobaczymy. Dzięki, do zobaczenia.